Więc pierwszy list Piotra, przeczytajmy wersety od z pierwszego rozdziału, od 13 wersetu do 25. Dlatego przepaszcie biodra swojego umysłu i jako trzeźwi całkowicie złóżcie swą nadzieję w łasce, którą niesie wam objawienie Jezusa Chrystusa. Jak posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do waszych wcześniejszych rządz z czasu waszej nieświadomości, lecz wzorem świętego, który was powołał, i wy bądźcie święci we wszelkim postępowaniu, gdyż napisano: będziecie święci, bo ja jestem święty. Jeśli więc nazywacie ojcem tego, który bezstronnie sądzi każdego według dzieła, postępujcie w bojaźni w czasie swego pielgrzymowania. Świadomi, że niezniszczalnymi srebrem albo złotem zostaliście wykupieni ze swego pustego postępowania, przekazanego wam przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony przed założeniem świata, lecz objawiony został na ostatek czasów ze względu na was, wierzących, dzięki niemu w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Ponieważ swoje dusze oczyściliście przez posłuszeństwo prawdzie do nieobłudnej miłości braterskiej, pokochajcie jedni drugich z czystego serca serdecznie, jako odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez słowo Boga, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka jego chwała jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, a słowo Pana trwa na wieki. To zaś jest słowo, które wam zostało ogłoszone. To jest Boże Słowo. Więc apostoł Piotr zwraca się do chrześcijan, którzy czują się uchodźcami w miejscu swojego zamieszkania. Czują się obcy, ponieważ należą do Chrystusa i ich ojczyzna jest w niebie. Z powodu przynależności do Jezusa doświadczają przykrości ze strony ludzi, z którymi wcześniej praktykowali pogaństwo. Piotr mówi tym ludziom, aby zawsze mieli przed swoimi oczami chwałę, która nadejdzie wraz z powtórnym przyjściem Jezusa. Piotr mówi im, aby całkowicie swoją nadzieję położyli w obietnicy zbawienia. Mówi im, żeby przygotowali się mentalnie na to, żeby służyć Jezusowi, a przez to Bogu, niezależnie od tego, co się będzie wokół nich działo. Mówi im, aby obrali kierunek swojego życia i żeby był to kierunek nacelowany na uwielbienie, na chwałę u Boga, jaką otrzymają, kiedy Jezus powróci. Piotr mówi im, żeby właśnie obrali kierunek na zbawienie i patrząc w górę na cel, sterowali swoim życiem, kierowali okręt swojego życia do tego właśnie celu. A żeby to robić, muszą być trzeźwi, muszą być uważni, muszą być skupieni na celu, opanowani. Cały czas muszą kontrolować, czy idą właściwą drogą. Ale jaka droga jest właściwa? Jaka droga prowadzi do tego celu, do tej chwały? Piotr wyjaśnia, że jest to droga uświęcenia, że jest to droga życia w bojaźni Bożej, ale jest to też droga miłości. I o tej miłości chciałbym dzisiaj mówić. Więc do czego wzywa apostoł Piotr? Piotr wzywa adresatów, mówiąc do nich: umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Czasownik umiłujcie jest tutaj w trybie rozkazującym, więc do tego Piotr wzywa swoich adresatów. Wzywa ich, aby ukochali, aby umiłowali jedni drugich gorąco. Więc wzywa ich do miłości. Do wzajemnej miłości, do braterskiej miłości. Kogo mają kochać? No Piotr kieruje to wezwanie do określonej grupy ludzi, do wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Piotr używa tu określenia: umiłujcie jedni drugich, a ponieważ wcześniej jest mowa o miłości braterskiej, dlatego określenie jedni drugich odnosi się do braci i sióstr ze zboru, z lokalnego kościoła. Jak mają kochać? Czystym sercem. Serdecznie, czy też żarliwie. Więc omówmy te dwie kwestie. Pierwsza rzecz, po pierwsze, ta miłość ma wypływać z czystego serca. Współcześnie, kiedy mówimy o sercu, ale nie, oczywiście nie o tym mięśniu, tak, który pompuje krew w naszym ciele, tylko mówimy w przenośni, to co przez to rozumiemy? No, kiedy chłopak jest zakochany, czasami bierze scyzoryk i na drzewie wycina co? Serducho. I tam wpisuje imię swojej ukochanej i swoje. I w ten sposób pokazuje, że kocha tę kobietę. Kiedy musimy podjąć życiową decyzję i nie wiemy, na co się zdecydować, to różni doradcy mówią nam: podążaj za swoim sercem. Tak? Zrób, co ci podpowiada twoje serce. O co chodzi? No generalnie chodzi o to, żebyś podążał za swoimi uczuciami. Ale w czasach, kiedy Piotr pisał te słowa, serce miało szersze znaczenie niż tylko to centrum uczuć, siedlisko uczuć. Jezus uczy nas, że z serca pochodzą złe zamysły, zabójstwa, cudzołóstwa, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Oczywiście jest tutaj mowa o negatywnych rzeczach, ale to nam pokazuje pewną zasadę, że z serca pochodzą nasze myśli. Nie tylko uczucia, ale nasze myśli. To, jak, w jaki sposób myślimy, ale też wychodzą nasze uczynki z serca. To, jak funkcjonujemy na co dzień, to, jak postępujemy, to wychodzi z naszego serca. Nasze serce, można powiedzieć, to my, tacy jacy jesteśmy naprawdę, czego pragniemy, czego chcemy. Serce to centrum naszej istoty, ono nas definiuje. Oczywiście to obejmuje też nasze uczucia, ale serce jest pojęciem szerszym, ponieważ można by, że definiuje od serca, serce kształtuje nas, czy też definiuje nas. Więc kiedy mamy miłować sercem, znaczy, że mamy miłować całymi sobą. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o uczucia. Czasami o uczucia trudno. W małżeństwie to nie jest tak, na przykład, dobry przykład z małżeństwa, że jak jest jakaś sytuacja konfliktowa, to czasami jest ciężko kochać tę drugą osobę. W sensie wskrzeszyć uczucia po tej drugiej osoby. Ale miłość nie ogranicza się tylko i wyłącznie do uczuć. Uczucia mogą się zmieniać. Uczucia są zmienne, dlatego nie warto na nich jakoś szczególnie polegać. Natomiast miłość może być, możemy okazywać miłość niezależnie od naszych uczuć. Wróćmy więc do tego fragmentu, tego wersetu, że z serca pochodzą złe zamysły i tak dalej. Ale tu pojawia się problem. Jezus uczy nas, że serce człowieka jest złe, ponieważ wychodzą z niego złe rzeczy. Z takiego serca nie wychodzi miłość, do której Piotr wzywa. Z takiego serca wychodzi, można powiedzieć, inna miłość. Miłość do samego siebie. Z takiego serca raczej wychodzi egoizm. Oczywiście nie każdy z nas jest na tyle egoistyczny, na ile moglibyśmy być, tak? Ale w każdym z nas jest to, jak to powiedzieć, ta tendencja do bycia egoistą. Ja, mnie, moje. To jest generalnie trójka święta. Czy nie święta, przepraszam. Nie święta trójka w życiu wielu ludzi. Oczywiście jest tam też i miłość, ale ona jest właśnie przemieszana z egoizmem. Dlatego nawet najwspanialsza miłość, jaką człowiek może okazać drugiemu człowiekowi, będzie skażona egoizmem, będzie miała braki. Nie będzie to doskonała miłość. Izajasz na przykład mówi o tym bardzo dobitnie w 64 rozdziale. Staliśmy się nieczyści i to my wszyscy. Jak podpaska w miesiączce jest cała nasza sprawiedliwość. I więdniemy jak liść, my wszyscy, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. Więc język jest bardzo dobitny. Tutaj można, inne tłumaczenie mówi, wszystkie nasze cnoty stały się jak splugawiona szmata. Czyli to wszystko, co najlepsze w nas, te cnoty, to najwspanialsze rzeczy, którymi możemy, nie wiem, się chlubić, szczycić, to wszystko z powodu grzechu jest nieczyste. Więc jest tutaj problem. Nawet nasza najlepsza miłość w Bożych oczach ma ogromne braki. Dlatego nie można tego nazwać miłością pochodzącą z czystego serca. Jak zatem wygląda miłość, która wypływa z czystego serca? Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Nie zachowuje się niestosownie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie zlicza sobie złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Kiedy ten fragment jest czytany w kościołach, słuchajcie, najczęściej na ślubach. Tyle, że ten fragment nie, autor napisał ten fragment, czyli apostoł Paweł, nie dla osób, które brały ślub w kościele koryńskim, tylko on skierował ten fragment do zboru w Koryncie, do wierzących w Koryncie. Tam były problemy. I Paweł pokazuje przez to, jakie relacje tam powinny panować pomiędzy wierzącymi. Dary duchowe były używane w niewłaściwy sposób, to doprowadziło do różnych napięć, tarć, pojawiła się pogarda dla innych, egoizm zaczął się pojawiać czy wychodzić. Dlatego Paweł porządkuje te kwestie i wskazuje, że miłość jest drogą doskonalszą. Bracia i siostry w kościele powinni przede wszystkim kierować się wzajemną miłością. Dlatego Paweł pokazuje, na czym ta miłość ma polegać. Pokazuje, jakie jest nastawienie człowieka, który kocha innych ze zboru. Więc to jest miłość, która wypływa z czystego serca. W taki sposób bracia i siostry w kościele Pana Jezusa Chrystusa mają kochać jedni drugich. A taka miłość może wypływać tylko z czystego serca. Po drugie, ta miłość ma być serdeczna, czy też gorliwa, gorąca, żarliwa, usilna. Intensywność tej miłości nie powinna być mierzona intensywnością uczuć, jakie żywimy do innych wierzących. Bo z tymi uczuciami już pokazałem, że może być różnie. Raczej chodzi tu o intensywność w praktycznym wyrażaniu tej miłości. Jezus mówi nam, że Bóg ukochał świat, ale na czym polega ta miłość? Na czym polega miłość Boga do świata? No nie chodzi tu wyłącznie o intensywność. Tutaj jest mowa, jakby to, że Bóg ukochał tak bardzo świat, pokazuje pewną intensywność. Ale tutaj nie tylko o tę intensywność chodzi. Chodzi też o to, w jaki sposób Bóg ukochał ten świat. Chodzi o praktyczny wyraz tej miłości. Bóg dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg ukochał, więc dał syna. Gorąca, żarliwa miłość to taka miłość, gdzie jest gotowość do poświęcenia dla brata lub siostry, gdzie jest gotowość do rezygnacji z siebie, z własnych korzyści po to, by ktoś inny mógł odnieść korzyści, gdzie jest gotowość, by służyć innym członkom zboru, by uważać ich za większych od siebie. I taki przykład, żeby gorącej miłości znajdziemy na przykład w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, pierwszy Kościół, wersety od 44 do 46. Wszyscy zaś wierzący byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości oraz mienie i rozdzielali je wszystkim zgodnie z tym, jaką ktoś miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie trwali w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Więc mamy tu przykład wzajemnej miłości, która prowadzi do wspólnoty. Ta intensywność miłości pomiędzy nimi wyrażała się w tym, że byli razem i mieli wszystko wspólne. To nie znaczy, że ci, co mieli więcej, nagle przestali być właścicielami tego, co należało do nich. To trzeba właściwie rozumieć, też odczytać. Nie znaczy, że pierwsi chrześcijanie żyli w tak zwanej komunie, gdzie nie było żadnej własności. Wszystko było wspólne. Nie, tak to nie funkcjonowało. Ponieważ przystępując do jakiejś komuny, to rezygnujesz z prawa własności. To, co masz, już nie jest twoje, ale należy do komuny, do wszystkich. A jeżeli należy do wszystkich, to należy do tego, kto tym kieruje tak naprawdę. Więc nie o to tutaj chodzi. Wspólnota polegała między innymi na tym, że wierzący dobrowolnie sprzedawali swoje posiadłości i mienie, szczególnie ci, którzy mieli kilka nieruchomości, czyli byli zasobniejsi i przekazywali te pieniądze zborowi, żeby te pieniądze mogły być użyte na zaspokojenie tych potrzeb tych, którzy byli biedni ze zboru. Więc te pieniądze trafiały do kasy zboru i dalej szły na zaspokojenie potrzeb tych, którzy byli w potrzebie. Więc jedni wierzący dbali o dobro innych wierzących. Inny aspekt tej wspólnotowości to jednomyślność oraz wspólne spożywanie wieczerzy pańskiej. To znaczy, że w tej wspólnocie zatarły się różne podziały społeczne. Czy byłeś bogatym, czy biednym, to nie miało już takiego znaczenia w kościele, w zborze. Wszyscy zasiadali do jednego stołu, na równych prawach jako Boża rodzina, więc można powiedzieć, że była tam ogromna chęć do tego, by służyć braciom i siostrom w Panu, by szukać ich dobra, by troszczyć się o nich, by interesować się nimi. I taka była intensywność tej miłości w pierwszym kościele. Oczywiście to my idealizujemy pewne rzeczy, ale patrząc na nas, mam w sensie chrześcijańskie, kościół chrześcijański w szerszym aspekcie, no to wiemy, że nie zawsze jest tak słodko, jak nam się wydaje. Więc tam też były problemy, ale ta miłość była, widać, intensywna. Więc jak mogą wypełnić ten nakaz apostoła Piotra? Piotr udziela odpowiedzi w wersetach od 23 do 25. Jako odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez słowo Boga, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa i wszelka jego chwała jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, a słowo Pana trwa na wieki. To zaś jest słowo, które wam zostało ogłoszone. Więc Piotr mówi swoim adresatom, że są odrodzeni, są zrodzeni na nowo. Mają nowe życie. To nowe życie, które mają, jest życiem, które pochodzi z innego ziarna niż to życie, które mieli wcześniej. Ono pochodzi z ziarna, które jest nieskazitelne, które nie jest poddane zepsuciu, które nie niszczeje. Ono pochodzi z ziarna, które żyje i trwa, które tak jak Boże Słowo trwa na wieki. I tym ziarnem, z którego pochodzi ich nowe życie, jest Ewangelia. Słowo, które było im zwiastowane, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie i oni z tego ziarna, można powiedzieć, oni mają nowe życie. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 24 wersecie Jezus powiedział: ręczę i zapewniam was, jeśli ziarnko pszenicy wrzucone do ziemi nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, ale jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Jezus powiedział to w kontekście tego, co ma się wydarzyć, w kontekście swojej śmierci. Jezus wpadł do ziemi jak ziarno. Jezus umarł i został pochowany, ale śmierć go nie zatrzymała. I trzeciego dnia Jezus powstał z martwych. Jezus, można powiedzieć, jest tym ziarnem, które obumarło i wydaje obfity owoc. Kiedy Ewangelia jest głoszona, to tak jakby Chrystus był zasiewany. Jeżeli Ewangelia padnie na właściwy grunt, to wtedy rodzi się nowe życie. Jest to narodzenie do nowego życia z Jezusem. Jest to narodzenie do życia takiego jak życie Jezusa. Do życia w uświęceniu, w poddaniu prawdzie. Dlatego też to nowe życie skutkuje czystym sercem. Skutkuje sercem wolnym od grzechu. Dlatego adresaci Piotra są w stanie wypełnić to, do czego ich wzywa. Są w stanie umiłować czystym sercem jedni drugich gorąco. Dlaczego do tego wzywa? Co to ma wspólnego z położeniem całkowicie nadziei w łasce, która będzie dana przy objawieniu się Jezusa Chrystusa? W jaki sposób ukochanie jednych przez drugich wiąże się z uświęceniem oraz z życiem w bojaźni Bożej? Otóż Piotr wyjaśnia nam tę kwestię w wersecie 22. Ponieważ swoje dusze oczyściliście przez posłuszeństwo prawdzie do nieobłudnej miłości braterskiej, pokochajcie jedni drugich z czystego serca serdecznie. Inne tłumaczenie mówi zamiast oczyściliście, uświęciliście. Więc do kogo zwraca się Piotr? Do ludzi, którzy byli kiedyś poganami, a teraz są chrześcijanami. Była głoszona im Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o tym, co Jezus zrobił dla zbawienia grzesznika, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i o zbawieniu, jakie jest przez wiarę w Niego. Adresaci Piotra tę Ewangelię przyjęli. Oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni stali się Jego uczniami, odrzucili swoje pogańskie przekonania, wierzenia i stali się naśladowcami Chrystusa. Przyjęli prawdę, ponieważ Jezus jest prawdą. A kiedy przyjęli prawdę, to doświadczyli oczyszczenia z grzechów, odpuszczenia grzechów. Otrzymali nowe serce, serce, które jest czyste. Ale przyjęcie prawdy to coś więcej niż tylko oczyszczenie. Posłuszeństwo prawdzie to posłuszeństwo Chrystusowi we wszystkim. Józef Alain, Purytanin, żyjący w XVII wieku, napisał odnośnie prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, czyli odnośnie posłuszeństwa prawdzie. Prawdziwie nawrócony przyjmuje całego Chrystusa wraz ze wszystkimi Bożymi zamiarami i celami, bez wyjątków, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Chce mieć Chrystusa bez względu na warunki. Chce, aby Chrystus go wybawił i nad nim panował. Mówi wraz z Pawłem: Panie, cóż chcesz, abym uczynił? Wszystko dla Ciebie, Panie. Wręcza Chrystusowi pustą listę zobowiązań, aby na niej wypisał swoje warunki. Posłuszeństwo prawdzie, posłuszeństwo Chrystusowi ma swój kierunek. Jeżeli tak możemy powiedzieć, jest ono na coś ukierunkowane. Na co? Piotr mówi nam, że jest to posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Jezus podczas ostatniej wieczerzy powiedział swoim uczniom coś takiego. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Nowe przykazanie daję wam, abyście kochali jedni drugich, abyście kochali się tak, jak was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Nie jest to jakieś tam przykazanie, które jest mało istotne. Jest to nowe przykazanie. Musimy pamiętać, co to znaczy. Jaki wydźwięk mają te słowa Jezusa. Bóg przez Mojżesza dał Izraelitom dekalog, dał 10 przykazań i ten dekalog, te 10 przykazań były podstawą prawa, jakie Bóg nadał Izraelitom. Według tego prawa mieli funkcjonować jako Boży lud, jako czciciele Boga, więc kiedy Jezus powiedział swoim uczniom, że daje im nowe przykazanie, to tak jakby dał uczniom nowy dekalog. To jest ta skala generalnie. To jest przykazanie, które ma definiować Boży lud, który ma określać, jak oni mają postępować. To jest, można powiedzieć, no nie wiem, jak czy to dobrze powiem, nowe prawo, które daje Chrystus, prawo Chrystusa, prawo łaski, prawo Ducha Świętego, nie wiem, jak to inaczej określić, ale więc w tym właśnie uczniowie Jezusa muszą być posłuszni w miłości wzajemnej, w miłości braterskiej. Wzajemna miłość nie jest zaleceniem, nie jest radą, ona jest przykazaniem, ona jest przykazaniem, takim przykazaniem, jak można powiedzieć, 10 przykazań. Ja bym powiedział, że to jest najważniejsze przykazanie, jakie Chrystus nam daje. Dlatego też Piotr wzywa swoich adresatów do wzajemnej miłości. Tego wymaga posłuszeństwo prawdzie. Jeśli kochasz Boga, to musisz też kochać braci i siostry w Panu. Jeśli zaś nie kochasz braci, których widzisz, to nie kochasz Boga, którego nie widzisz. Więc bycie świętymi we wszelkim postępowaniu oraz życie w bojaźni przez czas pielgrzymowania idzie ręka w rękę z wzajemną miłością bratnią, braterską. Jak ważna jest dla ciebie Boża rodzina? Jest to kluczowe pytanie, ponieważ żyjemy w kulturze, która promuje indywidualizm, gdzie ja jest na pierwszym miejscu, gdzie inni się nie liczą. Najważniejsze jest to, co ja chcę. Najważniejszy jest mój interes, moje korzyści, moje dobro. Ja jestem pępkiem świata i wszystko ma się kręcić wokół mnie. Ja jestem najważniejszy, a to, co chcą inni, mnie to nie interesuje. Nieważne jest, co jest lepsze dla społeczeństwa, dla szerszej grupy. Ważne jest to, co jest dobre dla mnie. I niestety to myślenie też bardzo często wdziera się do życia ludzi wierzących i wypacza ich myślenie, ich postępowanie. Indywidualizm powoduje, że człowiek wierzący dalej myśli o sobie jako o tej najważniejszej osobie, ale do tego równania dopuszcza jeszcze Chrystusa. Czyli jest to próba tak uświęcenia swojego własnego egoizmu, czy indywidualizmu. Bóg to ja i Chrystus, tak? W tej kolejności, ponieważ ja jestem tu najważniejszy. Mamy wierzących, dla których Kościół, czyli rodzina wierzących, bracia i siostry w Panu, nie są im do niczego potrzebni. A jeśli nie są im potrzebni, no to nie będą się angażować, nie będą widzieć potrzeby zaangażowania się w Kościół, nie będą brali na siebie żadnych zobowiązań. Taka osoba skupiona na sobie będzie chętnie brała od innych, nie dając w zamian nic od siebie albo dając bardzo niewiele. Ale według tego, co napisał Piotr, to równanie. Bóg równa się ja plus Chrystus jest niewłaściwe równanie. Jest to złe równanie, ponieważ poprawne równanie jest takie. Bóg równa się Chrystus. On musi być na pierwszym miejscu. Potem kto? Bracia i siostry w Panu plus na końcu ja. To pokazuje, że jeżeli chcemy, aby nasza relacja z Bogiem była zdrowa, to potrzebujemy Chrystusa, który jest głową Kościoła. Potrzebujemy braci i sióstr w Panu. Potrzebujemy jednego i drugiego. Taka osoba będzie widziała potrzebę, by być z innymi wierzącymi, by angażować swoje siły, czas, pieniądze, serce w Kościół, by interesować się innymi, dbać o nich, by służyć im tym darem, który od Boga otrzymała. Czy kochasz swoich braci i siostry? Jest to bardzo ważne pytanie i praktyczne pytanie. Nie chodzi tutaj o uczucia. Tutaj chodzi o konkretną i aktywną postawę względem nich. Chodzi tu o postawę, która szuka ich dobra, która chce czynić im dobro. Czy kochasz ich miłością opisaną w 1 Koryntian 13? Szczególnie w sytuacjach konfliktowych. Dobrze jest, dopóki jest dobrze, ale jakiś konflikt się pojawia, to czy kochasz tą osobę miłością Chrystusową, tak? Bo łatwo jest kochać na odległość. Jak nic nas nie różni, nic nas nie dzieli, nie ma za to my się tak kochamy wspaniale, prawda? Ale jak jest jakiś konflikt interesów, jakieś tarcie, to tutaj czasami idą iskry. Nie powinny, tak? Więc czy kochamy? Czy jesteśmy cierpliwi? Czy jesteśmy uprzejmi w takich sytuacjach? Czy po prostu idziemy na żywioł? Czy jesteś częścią kościelnej wspólnoty, jak ta opisana w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, gdzie w praktyczny sposób możesz okazywać swoją miłość braciom i siostrom, których widzisz? Czy kochasz ich tak, jak Chrystus ukochał ciebie? Piotr przypomina nam przykazanie Jezusa. Przypomina nam o zobowiązaniu, o obowiązku, jaki mamy wobec braci i sióstr w Panu. Mamy miłować jedni drugich, mamy kochać naszych braci i siostry czystym sercem i gorąco. Mamy kochać ich tak, jak Jezus ukochał nas. Oczywiście te słowa mają zastosowanie na poziomie kościoła lokalnego, na poziomie zboru, ale nie wyłącznie, nie tylko. Nie jesteśmy jedynymi uczniami Pana Jezusa Chrystusa. W innych miejscach też są zbory. Też są wierzący ludzie, którzy są naszymi braćmi i siostrami. Ich też musimy kochać czystym sercem i kochać ich gorąco. Dlatego, kiedy jest potrzeba, powinniśmy też wspierać ich w miarę naszych możliwości. I o takim działaniu też czytamy w listach, czy też w Dziejach Apostolskich, gdzie na przykład jest zbierana ofiara na pomoc wierzącym w Jerozolimie, bo nadszedł głód jakiś. Więc nie tylko mamy kochać tych, którzy są blisko, ale mamy też kochać tych, którzy są dalej. W każdym razie, o co chodzi? Chodzi o to, że to przykazanie wzajemnej miłości jest fundamentalne dla chrześcijaństwa. Ono nie jest gdzieś tam poboczne, ono jest fundamentalne. To jest nowe przykazanie. Ono definiuje, kim jest chrześcijanin, kim jest uczeń Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego to jest, myślę, że to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, której powinniśmy celować generalnie w miłości braterskiej. Jest, zarzucić nam można wiele rzeczy. Tak? Dopuszczamy się, każdy z nas, wielu uchybień. Ale przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żeby ta miłość była właśnie serdeczna, żeby to była wzajemna miłość. Serdeczna, żarliwa, nieustająca. Żebyśmy odzwierciedlali w ten sposób charakter Pana Jezusa Chrystusa. I też jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć, że jak ważne to jest dla Chrystusa, bo nam się wydaje, że to może nie aż tak istotne, ale na przykładzie pierwszego listu do Koryntian jest tam pewien problem, poważny problem spożywania wieczerzy pańskiej w niewłaściwy sposób. I niby jak pomyślimy sobie tak po ludzku, no co to za problem, że oni niewłaściwie spożywają tą wieczerzę pańską, niewłaściwie jedzą. Prawda? Ale jaki jest skutek? Skutek takiego niewłaściwego postępowania. Tam jest napisane, że niemało z was zasnęło. Niektórzy zasnęli, czyli umarli z powodu tego, że w niewłaściwy sposób obchodzili wieczerzę pańską i tym samym niewłaściwy sposób traktowali braci i siostry w Panu. I Pan Jezus osądził tych ludzi. Tych wierzących, niektórzy zasnęli. Więc jest to fundamentalna kwestia, jeśli chodzi o chrześcijaństwo i mam nadzieję, że to nam za tydzień, jak będziemy omawiać kolejny rozdział, jeżeli Bóg pozwoli, pierwszego listu do Koryntian, to nam da pewien kontekst, dlaczego apostoł Paweł napisał takie rzeczy, jakie tam napisał. Także w tym miejscu chciałem zakończyć. Pomódlmy się.